13:30.
Szlachetne zdrowie w Polskim Radiu Białystok.
W jaki sposób choroby tarczycy, otyłość i cukrzyca są ze sobą powiązane? Między innymi o tym powiemy w programie Szlachetne Zdrowie. Będzie też o bezpłatnych przesiewowych badaniach dzieci pod kątem wczesnego wykrycia cukrzycy typu pierwszego. Dzień dobry, Renata Reda. A gośćmi Polskiego Radia Białystok są profesor Artur Bossowski, podlaski konsultant w endokrynologii i diabetologii dziecięcej oraz kierownik Kliniki Pediatrii, Endokrynologii, Diabetologii z pododdziałem kardiologii w Uniwersyteckim Dziecięcym Szpitalu Klinicznym w Białymstoku oraz dr Karolina Storzek, specjalista endokrynologii i diabetologii dziecięcej. Witam Państwa.
Dzień dobry Państwu, dzień dobry Pani Redaktor.
Dzień dobry.
Szlachetne zdrowie w Polskim Radiu Białystok.
Na początek zacznijmy od przesiewowych badań dzieci pod kątem wczesnego wykrycia cukrzycy typu pierwszego. Ile dzieci przebadaliście i dlaczego tak mało?
Pani redaktor, ja powiem w ten sposób. Myśmy już od 2 lat zaczęli na Podlasiu wykonywać te badania przesiewowe praktycznie we wszystkich miejscowościach głównych na naszym terytorium. I do tej pory można powiedzieć, że byśmy przebadali ponad 5 tysięcy dzieci. To jest bardzo duży wynik mimo wszystko, dlatego że miałem teraz przyjemność na takim kongresie europejskim przedstawiać taką pracę, gdzie pokazywaliśmy, że my w jednym obszarze zrobiliśmy 5 tysięcy, gdzie na przykład badania europejskie pokazują w kilku ośrodkach 7,5.
Ale wy jesteście wyjątkowi i stać was na więcej.
Wyjątkowy to jest mój zespół i cały sztab ludzki, który nad tym pracuje, bo to i pielęgniarki, lekarze, to też laborantki, ale także i studenci, którzy pomagają nam właśnie w tych wyjazdowych pobieraniach.
I pracujecie nie tylko dla podlaskich dzieci, ale także w przyszłości dla całej Polski, a być może dla Europy.
Powiem w ten sposób, ja już aż tak na Europę może nie wyjeżdżam, ale powiem tak, że już jesteśmy po 2 pobieraniach w Toruniu, a więc kujawsko-pomorskie zaczęliśmy powolutku adoptować do naszych badań.
To są badania za darmo.
Tak, to jest najważniejsze, żebyście Państwo wszyscy wiedzieli, że badania są dobrowolne, nie są skomplikowane, bo polegają na jednorazowym pobraniu krwi niedużo, 2,7 ml. I oczywiście są darmowe, to co powinniście Państwo wiedzieć. A dlaczego są tak ważne? Dlatego, że coraz więcej mamy na Podlasiu, w Polsce i w Europie cukrzycy typu pierwszego, a my chcemy wyjść przeciwko tej chorobie, to znaczy wcześniej ją wykrywać, edukować i dzieci, i rodziców co do objawów klinicznych i w jaki sposób możemy mieć zachowania behawioralne, a więc dietetyczne, sposób życia, wysiłek fizyczny, aby spowolnić rozwój zaburzeń metabolicznych w tym temacie, ale także też za moment ruszamy z immunoterapią, czyli lekami, które mogłyby wpływać na spowolnienie rozwoju cukrzycy typu pierwszego u dzieci. I my na Białostoczyźnie będziemy pierwszym ośrodkiem w Polsce w tak wczesnej fazie. Oczywiście we współpracy z ośrodkiem Uniwersytetu Medycznego w Gdańsku, gdzie oni wytwarzają te komórki, ale my, jeśli chodzi o pacjentów, będziemy w tym momencie pierwsi.
Dzieci do 9 roku życia.
Już ten temat był omawiany, myśmy się już rozszerzyli do 18 roku życia. Już ja mam pełną pulę w tym momencie pacjentów, a dowodem tego jest to, że mieliśmy ostatnio przyjemność być i w drugim liceum, i w trzecim liceum także. Co prawda liczba tych dzieciaczków nie była zbyt duża, ale myślę, że to jest okres teraz maturalny, pomaturalny i wyjazdowo, bo zielone szkoły i tak dalej. Ale na pewno z tym wrócimy jak najbardziej po wakacjach.
Terminy, gdzie można się zgłaszać?
Teraz myślę, że takim najbliższym terminem przedwakacyjnym jest 14 czerwca. Na razie mamy albo Ośrodek Wsparcia Badań Klinicznych przy UDSK, czyli Waszyngtona 17, albo też otrzymam zielone światło, jeśli chodzi o jakąś podstawówkę, bądź też szkołę średnią. Też chciałbym od razu powiedzieć, że w 8 liceum, i to pozdrawiam panią dyrektor, było kapitalne, bo tam było ponad 200 dzieciaczków, także tu jest super.
Nie dzieciaczków, to już młodzież. Od 6 roku życia są badania przesiewowe. Dla kogo skierowane?
Właśnie, drodzy Państwo, nowe badania, przez Ministerstwo...
ważne, aczkolwiek niby niewielkiej liczby osób dotyczą.
Tak, przez Ministerstwo Zdrowia za lada moment już będzie jakby uformalizowana kwestia pobierania w 6 roku życia badań właśnie na hipercholesterolemię. I tutaj jest bardzo ważna kwestia, żebyście Państwo mieli świadomość, że część społeczeństwa, pomimo tego, że może mieć nadwagę czy otyłość, ale mogą być też i pacjenci szczupli, którzy mają hipercholesterolemię, a więc podwyższone stężenie cholesterolu, które dobrze byłoby wykryć, ponieważ są metody terapii. Po pierwsze jest to dieta, wysiłek fizyczny, ale też możliwość wprowadzenia statyn, czyli u dziecka, podobnie jak i u dorosłych, ale też jest w tej chwili już możliwa immunoterapia, którą my będziemy mogli aplikować w naszym ośrodku w Białymstoku.
Związek między otyłością a cukrzycą.
W endokrynologii jest mnóstwo różnych chorób, które są ze sobą powiązane i na pewno tutaj otyłość i cukrzyca również. Ale myślę, że powinniśmy wyjść od tego, że to właśnie otyłość bardzo często rodzi ryzyko rozwoju cukrzycy. Tylko tutaj oczywiście mówimy o cukrzycy typu drugiego, gdzie nieodpowiednia dieta, brak aktywności fizycznej, ale również takie pewne czynniki genetyczne mogą spowodować, że dany pacjent, i to są również niestety dzieci, mogą rozwinąć cukrzycę typu drugiego.
Ale z drugiej strony często są też tacy pacjenci, którzy mają cukrzycę typu drugiego i są bardzo szczupli i nie mogą przytyć.
Myślę, że tutaj mówimy o pacjentach z cukrzycą typu pierwszego. Oni zwykle prezentują szczupłą sylwetkę, natomiast tutaj też pewna uwaga, nieodpowiednia dieta także u tych pacjentów z cukrzycą typu pierwszego, duża ilość przyjmowanej insuliny także może skończyć się otyłością. Tak jak mówiłam, bardzo wiele różnych powiązań w endokrynologii jest.
To czego osoby z cukrzycą nie mogą jeść?
Generalnie nie powinniśmy zabraniać im może jakichś konkretnych produktów. Myślę, że zarówno pacjenci z cukrzycą typu pierwszego, z cukrzycą typu drugiego, jak również każdy inny pacjent, każde inne dziecko, każdy inny człowiek powinien jeść po prostu zdrowo. I tutaj nie ma takich pewnych wyjątków. Są dni, kiedy możemy pozwolić sobie na coś słodkiego, ale to nie tylko pacjenci zdrowi, ale również z cukrzycą.
Czy duże jest duże tempo wzrostu chorych na cukrzycę?
Oj, drodzy Państwo, właśnie to jest chyba kluczowy punkt, dlaczego my to robimy i to główny cel. Po pierwsze jest dramatyczny wzrost wystąpienia cukrzycy nawet w okresie od 1 do 5 roku życia. Takim drugim szczytem jest okres pokwitania, 10, mniej więcej 14 rok życia. I można powiedzieć, że na Podlasiu myśmy robili w naszym ośrodku takie kalkulacje, gdzie mniej więcej 35 pacjentów na 100 tysięcy w ciągu roku skwiera chorobą. U nas w klinice my mamy przedział mniej więcej 80-90 nowych zachorowań na cukrzycę w przeciągu jednego roku. Więc jeśli to dramatycznie rośnie, a często jest tak, że pierwszym objawem jest tak zwane powikłanie ostre w postaci ketokwasicy, gdzie pacjent trafia w ciężkim stanie do nas, więc nasze te badania przesiewowe, prewencyjne, ale także edukacja ma przede wszystkim temu służyć, żeby uświadomić społeczeństwo o problemie, to po pierwsze, wykazać jakie są problemy kliniczne, które takie dziecko może sobą reprezentować, czyli na przykład dużo pije, dużo siusia, wstaje w nocy siusia, też może mieć problemy z odżywianiem, czy też na przykład zaburzenia widzenia. I to wcale nie musi być w rodzinach obciążonych cukrzycą, prawda? Może być też w ogóle nikogo nie ma w cukrzycy w rodzinie. Więc dlatego my po pierwsze chcemy zwrócić społeczeństwu jakby uwagę na ten problem, wyedukować, wykształtować, a przy okazji z badania tego przesiewowego ocenić ryzyko u takich dzieci, który jest najbardziej zagrożony wystąpieniem tej choroby.
Wspomniała pani o otyłości, że ma związek z cukrzycą, a jakie inne choroby jeszcze mogą wpływać na rozwój cukrzycy?
Może powiedziałabym bardziej...
Albo odwrotnie
dokładnie.
Na inne choroby, które może
wywoływać. Otyłość. Ja bym się tutaj tej otyłości jednak uczepiła, bo to otyłość rodzi bardzo wielkie ryzyko wielu komplikacji, wielu powikłań. I to jest właśnie wspomniana cukrzyca, to jest nadciśnienie tętnicze, to jest choroba stłuszczeniowa wątroby. Ale warto też wspomnieć o aspekcie psychologicznym. Mamy wielu pacjentów, którzy borykają się z otyłością i z depresją, z wykluczeniem w grupach rówieśniczych z tego powodu. Również wspomniana hipercholesterolemia. Także bardzo wiele konsekwencji, które wymagają od nas później leczenia wielospecjalistycznego.
Takie utarte jest przekonanie, że na otyłość, na zwiększanie masy ciała ma wpływ chora tarczyca.
Tutaj muszę powiedzieć, że tylko nieznacznie. Jakiś odsetek pacjentów faktycznie ma problem z tarczycą wyjściowo i to on generuje, powiedzmy, może nadwagę. Natomiast sprawa jest dokładnie odwrotna. Otyłość może rodzić właśnie także problemy z tarczycą.
A przy Hashimoto nie jest tak, że nagle przybieramy na wadze?
To oczywiście tak, ale nie aż w tak znaczącym stopniu, jak niestety nasza dieta i brak aktywności fizycznej. To one mają największy wpływ na rozwój otyłości.
Chyba, żeby nie przestrzegamy dawek terapeutycznych. I wtedy tak, rodzić to niedoczynność tarczycy, która będzie wtedy powiązana z przyrastem masy ciała.
A jak wygląda proces diagnostyki chorób tarczycy? Skoro już przy tarczycy jesteśmy, to więcej na ten temat. Jakie są kluczowe badania?
Ten proces jest dosyć prosty. Może zacząć się już u lekarza rodzinnego. Jak wiemy, lekarz rodzinny może zlecić pacjentowi takie badania jak TSH i FT4. I tutaj już dzięki temu możemy zauważyć, czy jest problem z funkcją tarczycy. My jako specjaliści jeszcze możemy wykonać także badanie przeciwciał przeciwko tarczycy oraz badanie ultrasonograficzne. I to jest taki podstawowy komplet badań, który wystarczy do postawienia diagnozy.
Najnowsze metody leczenia chorób tarczycy?
To jeśli chodzi o najnowsze trendy, to można powiedzieć, że nie ma tak sensu stricte leczenia przyczynowego. To znaczy w Hashimoto zawsze dajemy substytucję, jeśli jest wymagana. Oczywiście lewotyroksyną w różnej postaci, do ustnej, w postaci także płynów. To jakby jedna kwestia. Natomiast do nadczynności tarczycy, która też jest taką rzadszą zdecydowanie od Hashimoto, leczymy oczywiście lekami przeciw rozwoju hormonów tarczycy, czyli tyrostatykami, ale tutaj w tej chwili czasami w orbitopatii pojawia się już immunoterapia w postaci zastosowania przeciwciał monoklonalnych, ale zwykle ten obszar stosujemy bardziej w kierunku dorosłych. Prawda? Mam takich też pacjentów, których leczymy rituximabem, czy pulsami sterydów, ale generalnie rzecz biorąc przyczynowego leczenia nie ma. Natomiast chciałbym też zwrócić pewną uwagę Państwa na kwestię guzów w tarczycy. Bardzo proszę, jeśli ktoś będzie miał jakieś zaburzenia połykania, oddychania albo asymetryczną szyję, proszę abyście się zwrócili do swoich lekarzy rodzinnych o wykonanie podstawowego, o czym koleżanka wspominała, panelu badań nie tylko hormonalnych, ale też o wykonanie badania USG. Jeśli nie, to oczywiście do endokrynologów, do lekarzy pediatrów, ponieważ w naszym społeczeństwie także musimy sobie uświadomić, narastająca ilość jest guzów tarczycy, a u dzieci co czwarty guz niestety, drodzy Państwo, okazuje się nowotworem brodawkowatym.
Pan mówi o tych guzach, które już są wyczuwalne, widoczne, a czy profilaktyczne USG można sobie zrobić, bo wiele osób właśnie podczas USG ma wynik. Są guzki i co z nimi robić?
Oczywiście profilaktyka byłaby wskazana. My też za moment też wejdziemy w taki program badań profilaktycznych w szkołach, wykonywane badań USG tarczycy. Ja go szczerze powiem zacząłem prawie 30 lat temu, badając nie tylko USG, ale robiąc też poziomy jodku w moczu. I my teraz do tego chcemy wrócić, oceniając właśnie, bo nie tylko guzy widoczne są wartościowe, ale też takie są, które są tylko wykrywane poprzez badanie USG. I wtedy za pomocą odpowiednich skali kwalifikujemy tych pacjentów, czy nadaje się do biopsji, którą robimy na przykład w klinice i też robię w LuxMedzie, w Medicoverze, ale także co dalej potem z takim pacjentem mamy wykonywać, ponieważ my też myślimy już o takiej bliskiej przyszłości, o badaniach molekularnych, abyśmy mogli potwierdzić zmianę wątpliwą za pomocą badań genetycznych, co jest w tej chwili podstawą w diagnostyce molekularnej tarczycy na świecie.
A czy każde guzki w tarczycy powinny nas niepokoić?
Drodzy Państwo, mamy pewne skale. Oczywiście, jeśli to są torbielki, pojedyncze małe zmiany i tak dalej, raczej nie. My w ultrasonografii też mamy pewne tam skale izoechogeniczne, czyli takie, które są podobne do miąższu tarczycy, są raczej łagodne. Natomiast takie, które są takie ciemne, hipoechogeniczne, one jednak wymagają wykonania biopsji, prawda? Dlatego, że proces nowotworowy u dzieci jest bardzo dynamiczny i może na przykład nie tylko być w tarczycy, ale już w płucach, prawda, bądź też przerzuty węzła chłonnych. Więc dlatego my na to zwracamy uwagę w naszej klinice. tylko pamiętając, że te rokowanie się szybko wykryjemy, jest takie, że 10 lat przeżywalność 98-99% takich dzieci.
Czy leczenie chorób tarczycy może poprawić kontrolę cukrzycy?
Zdecydowanie. Tutaj choroby szczególnie takie autoimmunizacyjne, czyli właśnie Hashimoto i cukrzyca typu pierwszego, mają na siebie wielki wpływ i tutaj nasze leczenie, jeśli dobrze wyrównamy funkcję tarczycy, to zdecydowanie lepiej idzie nam z wyrównaniem cukrzycy i odwrotnie oczywiście.
Proszę przybliżyć się, rozwinąć ten wątek, wyrównanie funkcji tarczycy, jak długo to
czasami
trwa,
jest,
to polega.
To czasami jest po prostu bardzo proste. To jest czasami jedna tabletka brana na czczo lewotyroksyny, która w przypadku niedoczynności tarczycy zastępuje nam braki tego hormonu w naszym organizmie i jeśli pacjent przestrzega naszych zasad, próśb o to, aby to było leczenie stosowane na czczo przed śniadaniem, stosowane regularnie, czyli codziennie, nie zapominamy o tych lekach, to tak naprawdę nie jest w większości przypadków to takie trudne.
I czy te choroby tarczycy można wyleczyć? Czy to już do końca życia trzeba będzie?
Tutaj niestety na chwilę obecną myślę, że musimy troszeczkę zmartwić naszych pacjentów, bo choroby autoimmunizacyjne, oczywiście jest mnóstwo badań na ten temat, aby...
Wcześniej mówiło się autoimmunologiczne.
Myślę, że to też nie jest taki duży błąd.
To znaczy tak, immunolodzy mówią autoimmunizacyjne, a interniści, pediatrzy czasami autoimmunologiczne. My między sobą troszeczkę mamy taki przekład, ale wiadomo o co chodzi, że chodzi o procesy, które jakby dotyczą wielu narządów, nie tylko tarczycy, nie tylko trzustki i wtedy mamy tak zwane autoimmunopatie, ale także i na przykład nadnerczy. Mamy pacjentów z chorobami nadnerczy, z niedoczynnością kory nadnerczy. Teraz mamy też takiego pacjenta właśnie w przełomie, który do nas do kliniki trafił.
Niestety te choroby, ale mogą samoistnie przejść.
Są okresy remisji, są okresy zaostrzeń, natomiast nie możemy w tym momencie powiedzieć, że na 100% uda nam się to wyleczyć, tak? Raczej jednak na razie pozostajemy tacy zachowawczy w takich twierdzeniach.
Rola aktywności fizycznej w profilaktyce.
Drodzy Państwo, to aktywność fizyczna. Sam jestem sportowcem, więc tutaj nie mogę, że tak powiem, przekłamywać. Uważam, że ruch, sport, aktywność...
Motocyklistą pan profesor jest.
To znaczy, tak, troszeczkę tak. Natomiast ci, którzy mnie znają, wiedzą, co uprawiam. Natomiast oczywiście basen, że tak powiem, rower, spacery, bieganie. Czyli jakby ten taki ruch, że tak powiem, który wynika z dobrego przetrenowania mięśni, który nawet może być uprawiany pół godziny do godziny, ale regularnie, codziennie, prawda, przez całe 7 dni w tygodniu. I to powoduje, że nie tylko nam jest oczywiście nadwaga regulowana czy otyłość, ale także masa mięśniowa jest zwiększana i przede wszystkim nasza wydolność w życiu codziennym. Biegniemy czasami do autobusu, biegniemy gdzieś tam po schodach, po piętrach i tak dalej. Zawsze jednak ten wysiłek jest wskazany i to przede wszystkim działanie jest prozdrowotne, ponieważ my w ten sposób możemy regulować i poziom glikemii, cholesterolu, etc. A więc ja ze swojej strony, że tak powiem, wszystkich Państwu zachęcam do ruchu, do poruszania się. Może być to nawet też i spacer, bo ktoś może powiedzieć, proszę Pana, ja mam problemy ze stawami, wielu mam takich pacjentów, więc ja przynajmniej proszę o spacerowanie albo chodzenie z pieskiem na spacer.
Mity żywieniowe, które należy obalić w przypadku cukrzycy.
Znaczy, drodzy Państwo, w cukrzycy podstawą jest, żebyśmy spożywali pokarmy z niskim indeksem glikemii. Co to znaczy? Pozbywamy się cukrów prostych, nie słodzimy, nie dodajemy miodu i tak dalej, czyli to eliminujemy, ale także eliminujemy tłuszcze nasycone, przechodząc na tłuszcze roślinne. No i przede wszystkim staramy się właśnie jeść dużo warzyw, dużo owoców, prawda? To jest podstawa w tej chwili. Nawet ostatnio po takich treningach dietetycznych jesteśmy, więc diabetolodzy zalecają na przykład liść sałaty na początek śniadania plus pomidor czy ogórek. Potem, że tak powiem, produkty białkowe i dopiero potem na koniec węglowodanowe. Nieodwrotnie. Dlatego, że te działania nasze, te owoce, warzywa będą hamowały wchłanianie tych produktów, które są na końcu posiłku, na przykład w śniadaniu.
Na ile ważna jest edukacja pacjenta?
Oj, proszę państwa, uważam, że pacjent to jest baza, bo to jest jego głowa w podejmowaniu wielu decyzji.
Niestety czasami pacjenci są oporni na wiedzę.
To prawda, dlatego staramy się w naszej jednostce, mamy panią dietetyk, mamy panią psycholog i to jest działanie zespołowe. To nie jest tak, że tylko rozmawiamy jako lekarz, pielęgniarka i tak dalej, ale działamy takim zespołem, dlatego żeby uświadomić dziecku, ale przede wszystkim rodzicom i rodzinie całej, jakie powinny być właściwe zachowania dietetyczne, co powinni jeść, co generuje ten właśnie wysoki wskaźnik glikemii, na przykład makarony białe czy ryż biały też jest troszeczkę bardziej kaloryczny niż, że tak powiem, ciemne czy brązowe ryż. Ja ostatnio miałem spotkanie z panem Robertem Sową i on też mówił, że makaron, jeśli jest ciemny, jest fajny, ale jeśli dodajemy na przykład sosy do takiego makaronu, no bo wiadomo, najbardziej popularna jest dieta śródziemnomorska, włoska, to powoduje, że ta kaloryczność dramatycznie wzrasta.
Na koniec przypomnę, że informacje o prewencyjnych badaniach bezpłatnych wczesnego wykrywania cukrzycy typu pierwszego u dzieci znajdziemy na stronie Uniwersyteckiego Dziecięcego Szpitala Klinicznego w Białymstoku.
W aktualnościach.
A o tym, co robić, by być zdrowym, mówili dziś dr Karolina Storzek, specjalista endokrynologii i diabetologii dziecięcej oraz profesor Artur Bossowski, podlaski konsultant z endokrynologii i diabetologii dziecięcej oraz kierownik kliniki pediatrii endokrynologii diabetologii z pododdziałem kardiologii w Uniwersyteckim Dziecięcym Szpitalu Klinicznym. Dziękuję państwu za rozmowę.
Bardzo dziękujemy pani redaktor i państwu także.
Kolejny program Szlachetne Zdrowie za tydzień o tej samej porze. Do usłyszenia, mówi Renata Reda. Zapraszam też do słuchania podcastów Polskiego Radia Białystok.
Szlachetne Zdrowie w Polskim Radiu Białystok.